nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
8 minut po godzinie 9. Sylwester Pięta, dzień dobry. Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Będziemy rozmawiać dzisiaj o transporcie. A jak o transporcie, to może zacznijmy od SMS-a, który wpadł do naszej skrzynki. Do ronda w Chwaszczynie od strony Zylkowa, nie no, od strony Żukowa oczywiście. Korek ma ponad kilometr. Od strony Gdyni bez korka po chorobie pozdrawia pan Przemek. Panie Przemku, dziękujemy, ale dzisiaj będziemy rozmawiać nie o transporcie samochodowym, a o transporcie kolejowym. I już teraz w naszym studiu zastępca marszałka województwa pomorskiego Ryszard Świlski. Dzień dobry. Burmistrz Bytowa Ryszard Sylka.
Dzień dobry państwu.
Dwóch Ryszardów. Burmistrz Kartuz, nie Ryszard, a Mieczysław Gołuński.
Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie.
I przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi Ariel Sinicki.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pozwólcie panowie, że zaczniemy od Kartuz, bo Kartuzy w kontekście tego transportu kolejowego są przykładem takiego naprawdę świetnie prosperującego, świetnie działającego rozwiązania, bardzo dobrej inwestycji. Panie burmistrzu, czy pan rzeczywiście może potwierdzić jako mieszkaniec Kartuz, że Kartuzy zmieniły swoje oblicze, że to zmieniło Kartuzy do prowadzenia kolei?
Oczywiście ma to bardzo istotne znaczenie dla rozwoju samego miasta, ale również i poruszania się naszych mieszkańców. Myślę, że ta kolej metropolitalna, która doszła 3 lata temu do Kartuz, pokazała, jak jest pożądaną i trafioną inwestycją. W tej chwili tą linią porusza się już prawie 80 tysięcy podróżnych. Myślę, że takiego przyrostu nikt się nie spodziewał. Pokazuje to, że ta linia była bardzo potrzebna, nie tylko po to, aby mieszkańcy mogli dojeżdżać do pracy, ale również i studenci na uczelnie. Myślę, że to jest po prostu otwarcie się Kartuz na świat.
Mówimy o tym, że ta linia się sprawdziła i mamy także obawę, że te naprawdę znakomite liczby mogą niebawem przestać być aktualne, że może nastąpić pewne tąpnięcie. I mówi się to w kontekście 2020 roku. Przypomnijmy, magistrala węglowa, tak zwana magistrala węglowa ma być remontowana, czyli trasa na naszym pomorskim odcinku z Gdyni przez Kościerzynę. No i tą trasą przecież częściowo także jeżdżą pociągi do Kartuz, no ale ze względu na ten remont może się okazać, że nie będą miały gdzie jeździć i trzeba będzie autobusy uruchamiać. No nie brzmi to zbyt optymistycznie.
No niestety, myślę, że to bardzo duże zagrożenie dla ruchu komunikacyjnego. Tym bardziej ruch zastępczy komunikacji autobusowej nigdy nie spełni swoich oczekiwań, tych jakich realizuje w tej chwili kolej, szybka kolej miejska. Myślę, że tutaj najwięcej jak gdyby dzisiaj również działań w tym kierunku zmierza również się do tego, aby stworzyć nową linię, wykorzystać starą linię z Kartuz do Pruszcza po części, ale myślę, że tutaj duże znaczenie będzie miała decyzja Urzędu Marszałkowskiego, czy zostanie to w jaki sposób uruchomione. To daje szansę do tego, żeby to stworzyć, ponieważ zagrożenie jest innej natury. Jeżeli zamkniemy tą linię, która w tej chwili pokazała się najlepszym trafioną inwestycją kolejową pewnie w Polsce i o takim przyroście, jeżeli zamkniemy tą linię, to potem odbudować tą ilość podróżnych miesięcznie około 80 tysięcy, będziemy musieli walczyć o to kilka lat.
To będzie rzeczywiście bardzo trudne, bo to też może być powód do tego, że ludzie przestaną ufać kolei, prawda? Jest bardzo ważna pewna systematyczność. Są pewne przyzwyczajenia bardzo istotne, no a jak nagle z tego przyzwyczajenia trzeba będzie zrezygnować, no to się przyzwyczają być może do samochodów, do autobusów znowu.
No właśnie, i to jest ten powód, który nas najbardziej nurtuje, samorządowców, bo wypracować ten model, który został w tej chwili zrealizowany, było bardzo trudno, kosztowało to dużo pieniędzy. I teraz nagle w momencie, kiedy to zaczęło najbardziej być wiarygodnym dla naszych mieszkańców, że sprawdziło to się, przynosi to ogromne efekty komunikacji publicznej. Jeszcze walczymy o ten wspólny bilet metropolitalny, więc stworzyłoby to ogólne wszystkie połączenia.
A jak długo być może, jeśli oczywiście do tego negatywnego scenariusza dojdzie, jak długo pociągi do Kartuz nie mogłyby dojeżdżać?
Mówi się o 3 latach, ale
trzy lata.
Tak jest, 3 lata to ogromny szmat czasu i potem to odbudować będzie trudno, ale myślę, że to w głównej mierze rzeczywiście walczy. Czy tutaj pan marszałek, my wspieramy, aby to jakoś udało się uratować.
12 minut po godzinie 9. Czy walczy marszałek, czy uda się zablokować te negatywne zmiany? Porozmawiamy o tym już za chwilę. Oczywiście do dyskusji zachęcamy także państwa. 600-306-0606 to SMS-owy numer do Radia Gdańsk. Prosimy pisać, prosimy dzielić się waszymi przemyśleniami na temat tego, jak wygląda kolej na Pomorzu. Help, I need somebody. Help, not just anybody. No, I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. Yeah.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
9:15 tu Radio Gdańsk. Mówimy o Pomorzu, mówimy o kolei na Pomorzu i obawiamy się tego, że tak świetnie prosperująca linia kolejowa, tak świetnie prosperujące połączenia z Trójmiasta do Kartusu mogą się za 2 lata załamać, kiedy rozpocznie się remont linii kolejowej z Gdyni i z Gdyni do Kościerzyny. I może się okazać, że przez 3 lata pociągi do Kartus jeździć nie będą. Panie Marszałku, Ryszard Świlski, zastępca marszałka województwa pomorskiego, czy to zagrożenie jest realne?
Zanim odpowiem na to pytanie, to muszę się odnieść do wypowiedzi pana burmistrza, bo pan burmistrz Kartus jest zawsze człowiekiem z pełnego optymizmu. I byłem zdziwiony, że pan burmistrz powiedział, że nikt, a szczególnie burmistrz, nie był tak optymistycznie nastawiony do tego, że tylu pasażerów z Kartus będzie jeździło pomorską koleją metropolitalną. Panie burmistrzu, no nie tak się umawialiśmy, ale rzeczywiście to był oczywiście żart. Byliśmy przekonani do tego, że to połączenie bezpośrednie Kartuzy-Gdańsk zrobi jakość, jeżeli tak można powiedzieć. I rzeczywiście te przyrosty, o których pan burmistrz powiedział, są niewiarygodne. Niewiarygodne, a oczekiwania mieszkańców są jeszcze większe i mam tego absolutną świadomość. I w nawiązaniu do pytania, które pan redaktor zadał. Rzeczywiście, czekamy na modernizację linii 201. Absolutnie kręgosłup komunikacyjny, transportowy województwa pomorskiego dla naszych słuchaczy. To jest linia, która jedzie nie tylko, prowadzi nie tylko przez Kościerzynę do Gdyni, ale to jest Maksymilianowo, to jest ta relacja, gdzie nie tylko my pasażerowie jeździmy, ale też wywożone są i winny być wywożone towary z portów Gdyni. Dla przypomnienia, Gdańsk, port gdański w miarę logistycznie już jest opanowany.
On ma swoją linię.
Tak jest, to jest i linia kolejowa 226 z jednej strony, ale też trasa Sucharskiego. Z drugiej strony Gdynia jest zagrożona, jeżeli chodzi o wywóz towarów, ale też to, co się dzisiaj dzieje pasażersko na linii kolejowej 201, o której rozmawiamy, musi mieć nową jakość. Nowa jakość to elektryfikacja tej linii.
I drugi tor.
I drugi tor, absolutnie. Rzekłbym nawet trzeci tor. Bo w studium wykonalności też mówimy o trzecim torze, bo to jest trochę tak jak na obwodnicy dzisiaj gdańskiej. Tak? Mamy dwa pasy ruchu tak naprawdę, ale tak naprawdę już staje się droga lokalna. Dlatego nie chcemy tego błędu popełnić, jeżeli chodzi o linię 201. I teraz. Rzeczywiście pojawił się projekt i taki projekt i taką propozycję wystosowaliśmy do polskich linii kolejowych, bo to jest odbiorca naszej korespondencji, naszej intencji, aby rzeczywiście, najprościej mówiąc, dla nas tutaj zgromadzonych i dla naszych słuchaczy, pieniądze, które będą przygotowane, bo tak zawsze jest, dla ruchu zastępczego, dla komunikacji zastępczej pasażerskiej, nie przekazywać na ruch kołowy, o których rozmawiamy. No bo jak przewozić 110-120 tysięcy osób w miesiącu na przykład z Kartus, przy remoncie linii 201, ale te pieniądze przekazać na wybudowanie, my to nazwaliśmy dla potrzeb własnych, tak zwanej obwodnicy kolejowej Kartus.
Panie marszałku, wytłumaczmy może słuchaczom, jak te pociągi miałyby jeździć. One jeździłyby z Kartus do Glincza, tak jak obecnie, natomiast w Glinczu nie jechałyby w kierunku Borkowa i dalej Żukowa z zachodniego, tylko jechałyby przez... w kierunku Żukowa Wschodniego, tak stamtąd jest. W kierunku Starej Piły. To jest ta linia, która prowadzi do Kolbut.
Tak zwana linia 229.
I do Pruszcza Gdańskiego dalej, tak prawda? Ale natomiast też... odbijałyby w kierunku Kokoszek.
Kokoszek, dokładnie. To jest to myślenie.
Tylko, że w Kokoszkach zaczyna się problem.
To nie jest też do końca problem, bo ten problem to jest tak naprawdę 1,5 kilometra
brakującej linii.
Jeżeli te pieniądze, które mamy dać na przewozy pasażerskie zastępcze w komunikacji kołowej, przekazalibyśmy, mówię jako strefa budżetowa na tę inwestycję, to tego problemu nie będzie. Czyli mamy tak naprawdę dwa tematy, jeśli można powiedzieć kolokwialnie, załatwione. Czyli nie ma problemu transportu kolejowego, bo przebudowujemy w międzyczasie linię kolejową, której pan redaktor przed chwilą powiedział. To jest po pierwsze. Po drugie, zostaje coś już na wieki. To znaczy uruchamiamy nową część właśnie na Kokoszkach elementu gospodarczego, bardzo ważnego gospodarczego.
Bo tam to są tak zwane przemysłowe kokoszki.
Dokładnie. Także mamy sytuację rzeczywiście załatwioną. Taką propozycję złożyliśmy Polskim Liniom Kolejowym. Odpowiedź, którą dzisiaj dostaliśmy, rzeczywiście została przyjęta ta propozycja. Chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że jako Samorząd Województwa Pomorskiego złożyliśmy deklarację również finansowego udziału w tym projekcie.
Jaki to jest rząd wielkości, jeśli chodzi o kwoty?
Ja nie chciałbym dzisiaj, jak tutaj siedzimy, powiedzieć, jakie to są pieniądze. Oczywiście takie studium wykonalności, prestudium przygotowujemy i za chwilę będziemy mogli powiedzieć o tej kwocie, bo w zależności jaka też będzie odpowiedź Polskich Linii Kolejowych, bo ja cały czas przypominam, że właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za tę sytuację są Polskie Linie Kolejowe, nie samorząd Kartus, Bytowa czy samorząd województwa, tylko Polskie Linie Kolejowe. I myślę, że jeżeli tutaj się porozumiemy co do całego projektu przy rewitalizacji linii 201, to jest absolutnie zasadna decyzja, na której powinno zależeć wszystkim.
A to wstępne nastawienie PLK do tego projektu?
To jest dobra informacja. Dostaliśmy informację, że są zainteresowani tymi rozmowami, po to również, żeby też, i też tego nie ukrywam, chociażby miasto Gdańsk było tym partnerem dla rozwiązania tego nowego układu, bo przecież to są kokoszki, tak? To jest też coś, na co mieszkańcy tamtej części Gdańska czekają bardzo długo.
Do dyskusji na temat tego, czy na temat linii nie tylko Gdynia-Kościerzyna, ale także prowadzącej w kierunku Pruszcza Gdańskiego, o której mówiliśmy, wrócimy także do tej dyskusji na temat tego, czy na przykład remont linii z Kościerzyny do Gdyni może sprawić jakieś problemy w kontekście modernizacji linii tak zwanej bytowskiej, z Lipusza do Bytowa także wrócimy, ale jeśli jesteśmy już przy inwestycjach, no to zapytajmy przewodniczącego Rady Miasta Rumia Ariela Sinickiego o wasze inwestycje, o to, co dzieje się w Rumi, ponieważ w Rumi to już są bardzo bliskie plany, prawda? Tutaj już bardzo dużo dzieje się w kontekście takiego usprawnienia tej szeroko rozumianej kolei dla mieszkańców.
Tak, dokładnie. Zbliżamy się do rozpoczęcia największej inwestycji w historii naszego miasta, co jest to budowa węzłów integracyjnych Rumia-Rumia-Janowo z naciskiem na Rumie-Janowo. Nasze miasto jest podzielone niestety drogą krajową oraz linią kolejową na pół. Mamy praktycznie tylko jeden taki bezpieczny przejazd przez to miasto. Zdarzają się przypadki, aby z punktu A do punktu B dojechać. Jest to odległość 100 metrów, trzeba przejechać całe miasto. Dlatego podjęliśmy działania, co wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Udało się zdobyć środki finansowe na budowę węzłów integracyjnych. W połowie roku powinniśmy mieć już wszelkiego rodzaju wszystkie uzgodnienia, dokumentacje. Będziemy ogłaszali przetarg. To węzły integracyjne to nie tylko, to nie jedyna inwestycja kolejowa w naszym mieście. Jesteśmy także już blisko podpisania umowy z PKP na budowę nowego peronu Rumia-Biała Rzeka w tej dzielnicy, która w ciągu kilkunastu najbliższych lat będzie miała o paręnaście tysięcy mieszkańców więcej. Też ta inwestycja jest bardzo, bardzo potrzebna.
Jak będą wyglądały te węzły? To będą typowe węzły park and ride? Przyjeżdżamy, zostawiamy samochód i wsiadamy do pociągu?
Tak, główny peron, czyli główny węzeł, czyli węzeł Rumia-Janowo, to dwa ogromne parkingi na około 300 samochodów, tunel pod torami, dojazd do krajówki. ścieżka rowerowa i cały ten węzeł integracyjny będzie bardzo przystosowany dla inwalidów, dla niepełnosprawnych i jest on bardzo potrzebny naprawdę, ponieważ miasto, tak jak wspomniałem, jest podzielone i jest to jedyna szansa, sobie zdajemy wszyscy z tego sprawę, że PKM i SKM to jest jedyna szansa, aby metropolia odżyła.
A proszę powiedzieć, jak ważne z punktu widzenia Rumi jest budowa tego węzła? Bo no wszyscy, którzy jeździmy przez Rumię, czy generalnie przez Małe Trójmiasto Kaszubskie, wiemy, jak bardzo jest to zakorkowana droga, jak potrzebna jest także obwodnica, prawda, droga kaszubska, tak zwana, ta obwodnica Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Czy wy prowadziliście jakieś analizy, przygotowywaliście jakieś szacunki mówiące o tym, w jaki sposób to łatwiejsze korzystanie z kolei zmniejszy ruch drogowy, no bo to jest przecież najważniejsze?
To znaczy, mamy analizy, które wyraźnie wskazują, że ilość samochodów na świecie wzrośnie praktycznie dwukrotnie w ciągu najbliższych 10-15 lat. Myślimy o tym już teraz właśnie, po to budowany jest węzeł integracyjny. Myślimy także o możliwościach, aby przedłużyć linię trolejbusową do Rumi z Gdyni Cisowej i po to właśnie, żeby mieszkańcy mieli łatwiejszy dojazd, żeby nie było mniej tych korków, żeby łatwiej nam było poruszać się po metropolii.
No i trzymamy za to kciuki. A kiedy koniec tej inwestycji? Jakie plany?
Inwestycja potrwa 3 lata, więc powinna się skończyć na przełomie 2020-2021 roku.
Posypały się SMS-y od państwa. Apel. Przy kolejnych inwestycjach kolejowych pamiętajcie państwo o parkingach. Są stacje przy PKM, gdzie nie mieści się 20 aut. Ktoś mieszka kilka kilometrów od stacji bez komunikacji zbiorowej. To gdzie ma zostawić auto na cały dzień nauki pracy? Pyta pan Ryszard. Pan Rafał, to może teraz kartuzy bardziej zaangażują się w rewitalizację linii do Sierakowic. Jak dotąd sceptycyzm bije po oczach, a potencjał linii wielki. Pozdrawia nasz słuchacz. Z kolei pan Szymon wita gości. A gdyby ożywić linię kolejową z Gdańska przez Kokoszki, gdzie buduje się i powstaje wiele firm i magazynów, przez Leźno Żukowo-Zachodnie do Kartuz? Pozdrawia pan Szymon. No, o tym mówiliśmy, rzeczywiście są takie plany i to też chyba świadczą te SMS-y o tym, jak duże jest zainteresowanie liniami kolejowymi, ich rozwojem, generalnie transportem kolejowym. Po wpółdo wrócimy do dyskusji i zapytamy, już zaczniemy od Bytowa i zapytamy o to, jakie tutaj są szanse na to, aby doprowadzić połączenia kolejowe, aby zmodernizować linię z Lipusza do Bytowa. Zmodernizować linię, o czym mówi się od wielu lat, natomiast dotychczas niestety zbyt wiele w tym kontekście się nie działo. 4 minuty zostały do wpół do 10:00, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, a nasz numer to 603 3x06. Cały czas zapraszamy państwa do dyskusji.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
9:35. Mówimy dzisiaj o kolei na Pomorzu, a jak kolej to... No właśnie, Bytów się raczej z koleją nie kojarzy, ponieważ od początku lat 90. pociągi osobowe do Bytowa nie dojeżdżają. Z żalem powiedział to burmistrz Bytowa Ryszard Sylka, licząc na to, że być może niebawem coś się w tym kontekście zmieni. Panie burmistrzu, co z tą koleją w Bytowie?
No z wielkim żalem mówimy o tym, że kolej nie dociera do Bytowa. Działania, które podejmujemy od 10 lat, zmierzają do tego, żeby przywrócić połączenie kolejowe. To dzisiejsze to tylko funkcjonuje dla potrzeb ruchu towarowego, ale to nie załatwia tematu.
20 km na godzinę pociągi mogą jeździć, jeśli w ogóle, prawda?
Dokładnie. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana marszałka i kolegów, którzy mówią o linii 201. To dla nas bardzo istotne, żeby była drugi, trzeci tor.
Mówimy Gdynia-Kościerzyna i tak dalej.
Elektryfikacja tej linii, bo to my też chcemy się do tego podłączyć. Ale mimo wszystko póki co czujemy się jak gdzieś tam wykluczeni. Wykluczeni komunikacyjnie, bo wszystkie działania, które podejmowaliśmy związane z powrotem linii kolejowej czy z przywróceniem jej, ciągną się trochę ślamazarnie, trochę powoli. Mamy nadzieję, że polskie linie kolejowe, które w ostatnim okresie zainteresowały się tą linią, zainteresują się również konkursem, który jest ogłaszany przez pana marszałka na projektowanie linii kolejowych. I wtedy
my mamy dobre informacje
szansa
dla pana burmistrza.
Słuchamy.
Panie redaktorze, panie burmistrzu, dobra informacja rzeczywiście i to mówię w sposób taki zdecydowany. Rzeczywiście konkurs, o którym pan burmistrz powiedział, został ogłoszony. Jest to konkurs na projektowanie dokumentów związanych z rewitalizacją linii kolejowych na Pomorzu.
Warto czyli załatwienie tej strony formalnej.
Tak, ale warto przypomnieć, bo myślę, że to też mamy taką krótką pamięć. Tak? Kiedyś zbudowaliśmy linię kolejową 248, czyli tą pomorską kolej metropolitalną, o której dzisiaj rozmawiamy. Rewitalizujemy linię 207, czyli ten układ malborsko-grudziądzki. W toku jest linia 405, za chwilę linia 202. Mnóstwo tego się dzieje. Nie, przypomnę tylko korytarz helski, przypomnę tylko korytarz kościerski. Dzisiaj chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, ostatnie spotkanie z polskimi liniami kolejowymi to również pakiet zdarzeń i zdecydowanie pakiet zdarzeń też bytowskich, czyli linia kolejowa 211 w powiązaniu z linią kolejową 212, bo tu nie ma, nie ma mowy o tym, żeby rozdzielnie o tych liniach mówić, bo mówimy o tym, że te linie muszą funkcjonować wspólnie. To musi powstać taka możliwość przesiadkowa w Kościerzynie, żeby dojechać chociażby do Kartu z jednej strony, do Gdyni z drugiej strony. I rzeczywiście umówiliśmy się, że Polskie Linie Kolejowe do tego konkursu, który ogłosiliśmy, przystąpią, co daje nadzieję nie tylko na przygotowanie dokumentacji, właściwej dokumentacji dla całego projektu i dla całego układu komunikacji kolejowej, ale w późniejszym czasie też jej realizacji. A chcę jasno też powiedzieć, że po to przygotowujemy te dokumenty, żeby liczyć chociażby na to, że w konkursach, które są ogłaszane na szczeblu centralnym, po prostu wygrywać. A powiem Państwu również to, to myślę, że też i Państwo tutaj w Radio Gdańsk o tym mówiliście. Bardzo dobra informacja dla wszystkich Pomorzan. Otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu elektryfikacji linii kolejowej 248, czyli Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Bardzo dobrze w CUPCie została oceniona ta inwestycja, co oznacza, że przy okazji, i wrócę, bo to się zamyka fantastycznie w pewien cały układ komunikacyjny, zelektryfikowana zostanie linia kolejowa 201, czyli ta magistrala węglowa. My dołączamy do tego 248, czyli układ komunikacji, tak jak potocznie mówimy, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Przy okazji elektryfikujemy te elementy, ja znowu tymi nazwami będę gdzieś z cyframi mówił, linię 253, czyli to, o czym pan burmistrz mówił, taką obwodnicę troszeczkę Kartus. Kolejową Kartus, dokładnie. Do tego dokładamy linię 211, 212 i rzeczywiście...
Dotrzymamy pana marszałka za słowo.
Ale to... Ale zwróćcie Państwo uwagę, znaczy to, co było powiedziane również tutaj, kilka lat temu przy tym stole, jest realizowane krok po kroku, systematycznie Pomorzanie widzą, że realizujemy te
zadania. No ja pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu, może nie przy tym stole, ale generalnie zapowiadano, że w 2016-17 roku to już dawno do Bytowa będziemy pociągami jeździli.
No to ja biorę odpowiedzialność za słowa, które powiedziałem.
To nie pan akurat okay. mówił, ale któryś, że tak powiem, z byłych wicemarszałków województwa pomorskiego. Zostawmy to na boku i przełóżmy to na praktykę, to co pan mówi. Czy jeśli PLK przystąpi rzeczywiście do tego konkursu, wygra go, zdobędzie te pieniądze na przygotowanie dokumentacji technicznej, to przygotuje dokumentację techniczną dla linii 212, a więc tej prowadzącej z Lipusza do Bytowa. Tak można to rozumieć.
Tak jest, ale też w połączeniu, tak jak pan mówimy, linia 211, 212, bo to jest absolutnie połączenie tych dwóch układów, bo to się zamyka w tym ciągu transportowym.
Także... Mamy doskonałą świadomość tego, że te linie muszą być połączone, to zwłaszcza w kontekście przebudowy całego Lipusza, rozwiązania komunikacyjnego w Lipuszu, które dzisiaj jest bardzo długotrwałe, że tak powiem, komunikacyjnie, bo wymaga przestawienia lokomotywy w drugą stronę pociągu.
Teraz to nawet nie ma sensu, prawda, jeździć, nawet gdyby
oczywiście,
można
było. Oczywiście, to przedłuża czas dojazdu o 10-15 minut.
Co tam trzeba zrobić?
Trzeba pobudować nowy dworzec i linię, która będzie bezpośrednio z Bytowa prowadziła w kierunku do Kościerzyny, a przystanek nie będzie się znajdował przy linii Chojnice, w kierunku na Chojnicę, tylko będzie się znajdował już na tym odcinku wspólnym, na linii 211. To jest możliwe i polskie linie kolejowe mają taką koncepcję. Koncepcję, która teraz mogłaby być realizowana.
Panowie, ja oczywiście też dołączam się do tego optymistycznego tonu, że no w końcu być może ta dokumentacja ruszy, natomiast no samą dokumentacją nie pojeździmy do Bytowa. Jak wyglądają ewentualne perspektywy? Czy w ogóle już można jakąś perspektywę czasową zarysowywać dla samej budowy i dla uruchomienia tej 212?
Myślę, że pan marszałek za chwilę powie już o szczegółach, ale... Od wielu, wielu lat Bytów zabiega o to, żeby się ta inwestycja znalazła w Krajowym Programie Kolejowym i jest tam wpisana, z tym, że z takim dopiskiem brak gotowości do realizacji, czyli brak tej dokumentacji.
Dlatego przygotowujemy tą dokumentację, bo mamy świadomość, że występujemy chociażby w relacjach konkursów, o których przed chwilą powiedziałem, tak? Bo pochwaliłem się tą dokumentacją i tym dofinansowaniem w kwocie 61 milionów złotych na elektryfikację pomorskiej kolei metropolitalnej. Po to przygotowujemy te dokumenty i chcemy je przygotować, że wtedy, kiedy będą pieniądze, te pieniądze na kolej są. Żeby pokazać, że na Pomorzu jesteśmy w stanie je wykorzystać. Mamy świadomość różnych zawirowań, które dzieją się w realizacji dużych projektów kolejowych, ale my, jako ten trochę mniejszy podmiot, chcemy na tym skorzystać, bo tak do tej pory było, że jak była dokumentacja przez nas przygotowana, powiedzieliśmy, sprawdzamy, jesteśmy gotowi do realizacji zadań, dofinansowanie na zadania, a były zadania, o których wcześniej powiedziałem, chociażby PKM-ka, korytarz kościerski, korytarz helski i dokładnie chcemy dokładnie tak samo zrobić. To nie są jedyne zadania projektowe, które mamy na stole, bo chcemy również mówić o tym projekcie, o którym pan burmistrz Kartus powiedział, czyli linii kolejowej 229 w różnych rozwiązaniach, bo to są różne rozwiązania, bo to jest też Lęborg, Nowa Wieś Lęborska, to nie tylko Kartuzy, ale też Sierakowice, tak? Bo to widzimy ten potencjał ogromny komunikacyjny, to z jednej strony. Z drugiej strony widzimy też trochę powrót też do linii 230, czyli na Hel, bo istnieje możliwość elektryfikacji tamtego układu, a państwo doskonale wiecie, co się dzieje w okresie letnim. O tym również z polskimi liniami kolejowymi rozmawialiśmy. A też mówiliśmy o linii 230, czyli chociażby Wejherowo, czyli momenty tam, gdzie na przykład może będzie budowana elektrownia atomowa. Wyprzedzamy pewne fakty, tak? I chcemy być te dwa kroki do przodu.
A nas wyprzedzają reklamy. Wracamy do rozmowy na temat kolei na Pomorzu już za chwilę.
Nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Mówimy o kolei, ale zacznijmy od drogi, ponieważ wypadek w Gdańsku na Alei Zwycięstwa, wysokość konsulatu niemieckiego w kierunku do Gdańska, utrudnienia w ruchu, ostrzega pan Maciek, a więc okolice Radia Gdańsk, kierunek centrum, tam trzeba liczyć się z korkami. Czy pan marszałek może wyjaśnić, co oznaczało stwierdzenie w cupcie, pyta uśmiechając jeden z naszych słuchaczy króciutko?
Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Dziękujemy.
Przepraszam, rzeczywiście.
Dziękujemy bardzo. Proszę nie zapominać o odnowieniu tunelu po drugiej stronie dworca w Rumi Głównej, tu cudzysłów. Osoby niepełnosprawne czy matki z wózkiem mają tam poważny problem. Pozdrawia mieszkanka Rumi i pozdrawia przewodniczącego Rady Miasta Ariela Sinickiego.
Także się wyrażę, projekt, który będziemy podpisywali razem z PKP, dotyczy także remontu dworca PKP Rumia Główna. I to będzie w latach 2020-2022 realizowane, czyli cała przebudowa i budowa Białej Rzeki, ale także remont dworca głównego, czyli windy dla niepełnosprawnych, tak wspominałem, cała budowa nowego dworca praktycznie, ponieważ ten tunel, który tam się znajduje, to nie jest tunel taki typowy, tylko to jest schron, który wcześniej był używany jako schron.
Czyli wszystkie te dworce, wszystkie perony, które znajdują się na terenie Rumi, one będą wybudowane w podobny sposób, zmodernizowane zostaną w podobny sposób na miarę XXI wieku, co tutaj dużo mówić.
Dokładnie. Miasto Rumia, które do tej pory miało chyba jedne z najgorszych stacji SKM na całej trasie, w ciągu najbliższych 5 lat będzie miało 3 nowoczesne, przystosowane dla wszystkich dworce i perony. Będziemy z tego bardzo, bardzo szczęśliwi i dumni.
A pan, panie przewodniczący, jeździ SKM-ką czasami?
Czasami.
A widział pan czasami na peronie w Rumi na przykład rowerzystów, którzy się nie mieszczą ze swoimi rowerami do pociągów SKM?
Dokładnie. Staramy się, piszemy, wnioskujemy do PKP, ale wiadomo, że to są przygotowane projekty, że to wszystko trwa. My jako miasto nie możemy tam wyłożyć swoich środków, ponieważ jest to nie nasz teren i no niestety część dworca została zmodernizowana. Cały czas apelujemy, wnioskujemy i te wnioski zakończyły się sukcesem, ponieważ, tak jak wspomniałem, już niedługo, za 2-3 lata będzie realizowany ten przebudowa tego dworca.
Panie marszałku?
Zapewne pan redaktor mówił o pasażerach, tak. O pasażerach, którzy nie mogą wejść z rowerem do pociągu, ale myślę, że jeśli chodzi o linię 250, czyli ten układ komunikacyjny SKM-ki, nie ma tego problemu.
To sobie jasno trzeba powiedzieć. Bardziej na tej tak zwanej PKM-ce.
Jeżeli chodzi o chociażby też o przewozy regionalne na Półwysep, tam kwestia jest też nieco inaczej uregulowana, bo są możliwości też techniczne, taborowe do tego, żeby doposażyć poszczególne składy pociągów o to, żeby te pojazdy były dłuższe, czyli więcej rowerów może wejść z pasażerami do środka. Problem jest inny. Problem jest na linii 248, czyli w tej relacji, nazwijmy to kartusko-gdańskiej lub w relacji Kościersko-Gdyńskiej przez Wrzeszcz. Tak, i tu są problemy. Problemy się pojawiają latem czy wczesną wiosną, kiedy wszyscy chcą wejść z rowerem do pociągu. Ja przypominam, że kolej jest do przewożenia pasażerów. Ja tylko też przypominam, że oczywiście...
No, panie marszałku, ale, sami zachęcaliście ludzi,
tak jest,
do tego, że będzie turystyka
absolutnie,
i tak dalej.
Absolutnie się do tego odniosę, bo to oczywiście jest wątek na oddzielną audycję, żeby było też jasne.
Też racja.
Kilka tygodni temu spotkaliśmy się z osobami, które zajmują się chociażby takim życiem rowerowym, ze stowarzyszeniami. Rozmawialiśmy o tym, jak chcemy to poukładać, jak bezpiecznie zaproponować rozwiązania. Trochę się pokłóciliśmy, nie ukrywam tego, ale myślę, że na koniec dnia taka propozycja na wiosnę zostanie przedstawiona, która trochę będzie takim złotym środkiem dla tego rozwiązania. Wiem, że te tematy nie rozwiążemy w tym roku, najwcześniej za 2, maksymalnie 3 lata, kiedy kupimy nowe pojazdy, kiedy będzie ich więcej, kiedy będziemy mogli je łączyć, kiedy będzie elektryfikacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, bo wtedy te możliwości są większe.
Czy teraz, jak rozumiem, jest problem, żeby na przykład do takich najbardziej obleganych przez rowerzystów sobotnich, niedzielnych połączeń dostawić na przykład jeden wagon?
Tak, jest problem, dlatego że posiadamy taką liczbę pociągów, chociażby jako przewozy regionalne czy szybka kolej miejska, które nie zabezpieczają tych możliwości potencjalnych, jeżeli chodzi o wprowadzenie czy możliwość korzystania z rowerów w tych pociągach.
Ale my jesteśmy podobno jako naród dobrzy w kombinowaniu i to bywało tak, tak przynajmniej relacjonują to rowerzyści, którzy próbowali przyjechać do Kartus i być może pan burmistrz Kartusu potwierdzi to, że 6 czy tam 9 rowerów było wstawionych do tego przedziału rowerowego, a przedziały te pasażerskie bywały na przykład puste, no ale tam nie można było wejść, bo przepisy. Panie burmistrzu, czy zdarzały się takie sytuacje? No,
pan tak, to... oczywiście zdarzają się, tym bardziej, że do dworca integracyjnego budujemy też system rowerów park and drive, tak? Ale też również i my w samym mieście w Kartuzach do węzła integracyjnego tworzymy nowe ścieżki rowerowe, które mają powodować to, że mieszkańcy mogą dojechać do dworca rowerem, zostawić go, wsiąść w pociąg, ale też to działa odwrotnie. Kaszuby stały się dosyć mocne turystycznie. W tej chwili w okolicach Kartuz będzie już 18 kilometrów samych ścieżek, a jeszcze wspólnie z gminami powiatu kartuskiego budujemy tak zwaną kaszubską trasę rowerową, gdzie będzie można przejechać prawie że cały powiat. Więc tych rowerzystów przybywa i tutaj rzeczywiście ten temat już wielokrotnie był również w Urzędzie Marszałkowskim z panem marszałkiem poruszany. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że wymaga to zupełnie innego taboru.
Ale zapewniam też państwa, bo chcę, żeby tu mocno wybrzmiało, tak? Rozmawiamy również z kolejarzami o to, żeby tej więcej empatii było w tych sytuacjach, o których pan redaktor powiedział.
Takiego zdroworozsądkowego podejścia.
Przepisy są przepisami, oczywiście trzeba je przestrzegać, nie ulega to żadnej wątpliwości, tak? Ale trochę tego zdrowego rozsądku, trochę takiego spojrzenia innego. Mamy świadomość i to widzimy, że osoby, rowerzyści, którzy są w dużej mierze też tak zorganizowani, tak? Potrafią też o to zadbać. Tak? Znaczy, jak to widzimy, to rzeczywiście ostatnie spotkania pokazują, że kolejarze też potrafią się zachować i mam nadzieję, że trudnych sytuacji w tym roku będzie mniej.
Pani burmistrz, a wy licząc na doprowadzenie linii do Bytowa, liczycie na tych rowerzystów, którzy
rowery
przyjadą?
Rowery już mamy.
Rowery już macie, tak?
Już mamy, ale tak. Teraz czekamy na linię kolejową.
No właśnie. Znaczy, na kogo wy liczycie? Co wy liczycie? Do czego ta linia jest miastu Bytów potrzebna? Tak mówiąc wprost.
Znaczy, specyfika Bytowa jest odmienna, jest inna.
To nie są Kartuzy, prawda?
To nie ani Kartuzy, ani Kościerzyna. Z Bytowa ludzie nie chcą dojeżdżać do pracy, do Gdańska, do Trójmiasta. Potrzebują tej komunikacji, tego połączenia po to, żeby dojeżdżać do uczelni, do wielkiego ośrodka handlowego, do centrum komunikacyjnego, do centrum medycznego. Po to jest nam potrzebne, ale też po to, żeby dowozić ludzi do pracy. Bytów to miasto takiego w ostatnim okresie, no, takiego powiedziałbym może nieskromnie, dużego sukcesu, bo firmy bardzo mocno się rozwijają. Bezrobocie w Bytowie szacujemy, że gdzieś jest na poziomie 3-4%.
Czyli praktycznie nie istnieje. Kto chce,
praktycznie
tam
nie istnieje.
Taki poziom.
Powszechnie znana firma Drutex szuka ludzi za wschodniej granicy, bo nie ma ich tutaj na miejscu.
Ale dotyczy wielu firm metalowych,
ale
które
wiemy
są w Bytowie,
też, panie redaktorze, że wielu już przyjeżdża z Kościerzyny do nas, ze Słęczyna, z tamtych stron, z Lipusza. Czyli ta kolej byłaby dla nas takim środkiem komunikacji w obie strony.
Bo jeśli można byłoby na przykład w pół godziny dojechać do pracy, na przykład z Kościerzyny wspomnianej, jeśli ktoś by szukał pracy, choć tam też przecież takiego problemu nie ma zbyt dużego, no to po prostu wsiada w pociąg i jedzie.
Tak, ale to są też te problemy, o których pan powiedział z jednej strony. Ja ostatnio rozmawiałem z prezesami firmy Lubiana i mówią, no zrobił pan PKM-kę, no tak kolokwialnie mówiąc.
I wywozi pan ludzi.
Dokładnie. I uciekają ludzie nam z pracy, nie? To są, wie pan, to są takie problemy,
działa
gdzie...
w dwie strony.
To dokładnie działa w dwie strony, dokładnie. Ale to oczywiście, obyśmy takie problemy mieli. Tylko.
A czy problemem... są jakieś inne argumenty, żeby ludzi zatrzymać?
Jasne.
Oczywiście. No, najważniejszą dla mnie też jest sprawą, że wszystkie samorządy w tej chwili mówią jednym głosem. Tak, tworzymy coś, nowy wizerunek województwa pomorskiego i nowy wizerunek komunikacyjny.
Ale idąc tą komunikacją, no, warto chyba, żeby też wybrzmiało. No, położyliśmy na stół jako samorząd regionalny ponad 665 milionów złotych na węzły integracyjne. To są 32 nowe węzły integracyjne. To jest odpowiedź na to, o czym teraz rozmawiamy. Tak? Jeżeli do tego dołożymy
jeszcze... trochę dołożycie, panie marszałku?
To jeszcze
bo jeszcze
mało?
Bytów jeszcze nie został zaakceptowany.
Panie marszałku, to zawsze 3 czerwca jest już planowane uroczyste otwarcie nowego węzła integracyjnego, więc...
Przyjedziemy rowerami wtedy.
Tak jest, można przyjechać i rowerem, PKM-ką. Ale chcę tylko powiedzieć jedną, że to rzeczywiście ogromny ukłon w stronę Urzędu Marszałkowskiego, że tyle pieniędzy zostało tutaj zainwestowane. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy ze sobą związani. Jeżeli tylko jeszcze udałoby się nam stworzyć rzeczywiście metropolię, taką jak i w Śląsku, to naprawdę byśmy byli...
Potrzebna jest ustawa, absolutnie. To jest...
Panowie, to zostawmy na boku. Jeden z naszych słuchaczy, mieszkańcy Sierakowicy pytają, bardzo prosimy o odpowiedź, jakie są plany do trasy Kartuzy-Sierakowice. Panie marszałku, no i też to pytanie w kontekście Bytowa, czy jak Sierakowice to na przykład brak Bytowa na tej liście inwestycji?
To jest dokładnie to zadanie, które również wpisujemy do tego kalendarza zdarzeń, o których powiedziałem, bo to tak jak wybrzmiało to myślę w tej audycji też, tak? Czyli linia 229 i Sierakowice tutaj są brane pod uwagę też.
W jakim kontekście czasowym?
No to jest ten konkurs, który teraz ogłosiliśmy. Za chwilę mam nadzieję, że projekt inaczej. Zgłosi się beneficjent, który będzie chciał wykonywać to zadanie, no a potem tylko pozostaje realizacja. Tak, jeszcze raz chcę powiedzieć. Kładziemy pieniądze na projektowanie, projekty będą zrobione, robimy wszystko, żeby te projekty realizować, tak jak robiliśmy to do tej pory.
Panie przewodniczący Rady Miasta Rumia Ariel Sinicki, włodarze Kartuz Bytowa, mówili o swoich marzeniach kolejowych. A czy takie marzenia kolejowe są także w Rumi, czy generalnie rzecz biorąc, jeśli powstaną te węzły integracyjne, to Rumia będzie, proszę mi wybaczyć kolokwializm, załatwiona kolejowo i nie będzie już żadnych kłopotów?
Jeżeli spełnią się te marzenia, do których dążymy i które są już praktycznie zapisane na papierze, to Rumia będzie chyba, wydaje mi się, załatwiona, mówiąc pana słowem. Będziemy mieli, tak wspomniałem, 3 perony, będziemy mieli 4 tunele pod torami. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli jakieś wtedy problemy jeszcze.
Dziękujemy bardzo za tę rozmowę.
A panie redaktorze, jedna ważna informacja dla wszystkich pasażerów. Od kwietnia honorowane bilety przewozów regionalnych w szybkiej kolei miejskiej w relacji Lęborg-Wejherowo. To też, żeby wybrzmiało, tak? Bo tam był taki problem, to jest kolejny temat załatwiony. Że a ci, którzy podróżują, wiedzą, o czym mówię.
Bytów w kolejce.
Tak jest.
W kolejce, no właśnie. Nomen omen w kolejce, powiedział to burmistrz Bytowa Ryszard Sylka. Naszymi gośćmi w programie Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk byli także burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński, przewodniczący Rady Miasta Rumia Ariel Sinicki, a także zastępca marszałka województwa pomorskiego Ryszard Świlski. Panowie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Jeśli mogę sobie pozwolić na taką konstatację, to myślę, że czymś optymistycznym jest to, że w Polsce, a przynajmniej tak wynika z tych słów i zapowiedzi, okazało się, że jednak kolej niekoniecznie musi być czymś nieopłacalnym, czymś negatywnym, bo zawsze było tak, że w Polsce to się nie opłacało, wszędzie się opłacało, ten trend się zmienił, no i to jest optymistyczne. 2 minuty zostały do godziny 10:00, Sylwester Pięta, kłaniam się, tu Radio Gdańsk.
Nie tylko Metropolia, mówimy o Pomorzu.